Takie mam wrażenie, że wszyscy zbliżamy się do serca Jezusa konającego, który będzie oddawał życie za nas w piątek, kiedy będziemy tak bardzo chcieli razem z Nim być w tym momencie. Wszyscy jesteśmy chyba niedokochani. Chyba każdemu z nas brakuje miłości. Bo z tym niedokochaniem wiąże się pęd życia, pośpiech w rodzinach, dużo pracy, mało ciepła, mało gestów miłości w rodzinach, mało rozmów z najbliższymi, czy też mało życzliwości. Może brakuje miłości bezwarunkowej. Może nosimy w sercu poczucie odrzucenia czy niezrozumienia. Czasami to niedokochanie wynosimy z domu rodzinnego, które powoduje różne głody, czyli niezaspokojone potrzeby. A te zaspokojone potrzeby małego dziecka są potrzebne, by w dorosłym życiu dobrze funkcjonować. Każdy z nas nosi w swoim sercu, w swojej głębi dwa wielkie pragnienia. Jedno to chcę kochać, drugie to chcę być kochana, kochany. Chcę kochać łączy się ze słowem dawać. Chcę być osobą kochaną łączy się ze słowem brać. Chcę kochać, to znaczy chcę obdarzać dobrem, pragnę kogoś uszczęśliwić, pragnę kogoś obdarzać bezinteresowną miłością. Natomiast chcę, żeby mnie ktoś kochał, to chcę, żeby ktoś mnie zauważał, żeby się ktoś koło mnie kręcił, żeby ktoś na mnie zwracał uwagę, żeby ktoś mnie podziwiał. I okazuje się, że im mniej miłości było w domu rodzinnym, tym większe jest to drugie pragnienie – brać, zagarniać miłość, czyjąć dla siebie. I może się czasem tak zdarzyć, że przerośnięte chcę, by mnie kochano, może zdusić czy nawet osłabić pierwsze pragnienie – dawać miłość. Bo czuję się stale osobą niedokochaną. Można zapytać, o co opiera się prawdziwa miłość. Zawsze opiera się o trzy filary. O rozum człowieka, o jego wolę i o jego duszę. Jaki udział ma każdy z tych filarów? Rozum uzmysławia, co jest autentycznym dobrem dla danego człowieka. Ukazuje prawdę o sobie oraz o drugim człowieku. Rozum pomaga rozpoznawać trudności i przeciwności, a raz też pokazuje drogi postępowania z nimi. Wola natomiast wskazuje, jak realizować pomoc sobie i pomoc innym. Wola inspiruje i mobilizuje do realizowania dobra zgodnie z rozeznaniem rozumowym. I wola też pomaga pobudzać sobie dobro, ale wyciszać takie elementy, które chcą do głosu dojść, które są złe. Na tym wszystkim jest dusza człowieka. Niezwykły dar od Pana Boga, która inspiruje do budowania więzi z Panem Bogiem poprzez modlitwę i sakramenty. Inspiruje do tego, by oddawać Bogu tą przeżywaną miłość, którą każdy z nas ma za zadanie przez całe życie realizować. Kochać całym sercem, całym umysłem, całą swoją mocą i całą swoją wolą. I dopiero wtedy, kiedy człowiek pragnie kochać, to próbuje otwierać swoje serce bezinteresownie, to znaczy niczego się nie spodziewając, chce obdarzać drugą osobę. I zawsze powstaje pytanie, jak to robić praktycznie? Jak to robić na co dzień? W domu, w pracy, w szkole? Otóż kocham wtedy, gdy daję komuś poczucie bezpieczeństwa. Nie skupiam się na sobie, ale skupiam się na dobru tej osoby. Dalej. Kocham, to znaczy chcę uszczęśliwiać, a nie oczekuję swojego szczęścia. Kochać kogoś to troszczyć się o rozwój tej osoby, ale też o swój rozwój. Kochać drugą osobę to nie dyktować, co ona ma robić, jak się ma zachowywać. Ale też kochać drugą osobę to modlić się o wzrost mojej miłości. Powierzać drugą osobę Bogu, zapraszać Boga do każdej naszej relacji. To dojrzewanie na różnych płaszczyznach dokonuje się przez całe życie. Jest ono coraz większe, coraz głębsze. Ale niestety zdarza się, że takie niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa ranią potrzebę miłości. I to są takie nasze wewnętrzne bóle, które nosimy, takie jakby zapalniki, które w jakichś nieoczekiwanych momentach gdzieś wychodzą w relacji z drugim człowiekiem I zamiast być dobrze, to jest nam po prostu przykro, czy komuś drugiemu jest przykro. Te głody, które nosimy z dzieciństwa i czasami, które rodzą się w teraz obecnym życiu, utrudniają budowanie relacji. Każdy chciałby, żeby mieć relacje dobre z drugim człowiekiem, żeby one były serdeczne, ciepłe, żeby one były pełne zrozumienia, szacunku. A niestety te głody udaremniają. Możemy sobie przypatrzyć sobie, jakie my nosimy głody. Czy nie ma czegoś w nas, co może być trudne dla mnie czy dla drugiego człowieka? Może noszę w sobie głód szacunku, głód akceptacji. Albo ten głód miłości, o którym mówiłam. Ktoś może nosić sobie rozbudzony głód zrozumienia, czy głód zauważenia mnie, czy głód obecności drugiej osoby, bo nie czuło się w maleńkości, jak się było dzieckiem, żeby ktoś mnie rozumiał, czy zauważał. Głód obecności drugiej osoby. Ale też ktoś może bardzo chcieć znaleźć osobę, która znaczy, wiele znaczy. Osoba znacząca dla mnie, czyli osoba, którą rozumiem, na której się mogę oprzeć, która się troszczy o mnie, która mnie wspiera. Ktoś potrzebuje uznania, bo nosi w sobie głód uznania, a wszyscy nosimy głód Boga. Czasem ten głód Boga jest głęboko zakopany, ale jakże ważny dla naszego wiecznego życia. Jak rozpoznać te głody? Zawsze dokonując refleksji, zawsze obserwując siebie, zwłaszcza kiedy są jakieś sytuacje napięć, kiedy są sytuacje trudne, kiedy nam coś się nie udaje, nie wychodzi, nie popadać w niepokój, w nerwy, w niezadowolenie, tylko przypatrzyć się sobie. Właściwie dlaczego to tak jest? Skąd to się bierze? I dlatego w takich sytuacjach można siebie zapytać, właściwie czy ja szukam siebie, czy szukam kogoś innego, czy szukam poczucia bezpieczeństwa, czy może własnej wygody, czy chodzi o moją przyjemność, czy chodzi o dobro drugiej osoby. Niestety głody trzymają się bardzo mocno z egoizmem. I dlatego egoizm powoduje, że skupiamy się na sobie. Jak się skupiamy na sobie, to raczej chcemy brać od kogoś miłość, a nie dawać miłość drugiej osobie. Można zauważyć, że są takie cztery typy egoistów. Każdy z nas się troszeczkę w jakimś mieści, czasem niektórzy nawet w dwóch. I chciałabym może je tak scharakteryzować, żeby nam było łatwiej nabrać też dystansu do siebie i łatwiej nad sobą pracować. Pierwszy typ egoisty to typ cesarza. Słuchajcie mnie. Tak całym sobą człowiek wypowiada, słuchajcie mnie. Drugi typ gwiazdy. Podziwiajcie mnie. Trzeci typ ślimaka. Dajcie mi święty spokój. A czwarty typ cierpiętnika. Litujcie się nad tym, opiekujcie się mną, bo jestem taki nieszczęśliwy. Popatrzmy bliżej na każdy z tych typów. Cesarz. Cesarz to taki człowiek, który chce wszystkim rządzić, wszystkimi rządzić, rozkazywać, narzucać swoją wolę, swoje zdanie. Chce innych sobie podporządkować. Uznaje tylko swoje plany, swoje pomysły, swoje racje. Nie liczy się z innymi, jest despotyczny. I taki typ cesarza nie dostrzega, że inni mają w sobie wiele cennych rzeczy do przekazania, które ułatwiają trwanie w relacjach. Oczywiście trzeba odróżnić cesarza od człowieka, który ma zdolności bycia duszą towarzystwa czy umiejętności takie organizowania życia. To on służy wtedy. Tu chodzi o to, że narzuca. Typ gwiazdy. Taki człowiek chce wszędzie błyszczeć, chce być dostrzegany, chce być podziwiany, goni za popularnością, często wynosi się nad innych, lekceważy innych. I nie dostrzega, że obok niego żyją ludzie, którzy oczekują normalnego zauważenia, oczekują szacunku, oczekują akceptacji. Może być człowiek gwiazda, ale nie w takim złym sensie, tylko w takim sensie, że jest duszą towarzystwa. Stara się wszystkich pojednać, złączyć, jakby zbliżyć do siebie. To jest zupełnie coś innego. Gwiazda to jest typ egoistyczny. Może być też taki ślimak. Ślimak, który demonstruje swoją niezależność, swoją obojętność wobec innych. Nic go nie wzrusza, nic go nie obchodzi, niczym się nie przejmuje, nie szanuje innych. Kieruje się do drugich niechęcią, często pogardza nimi. Chce mieć tak zwany święty spokój. Znowu taki typ ślimaka nie dostrzega, że w życiu jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. że możemy siebie wzajemnie ubogacać. I czwarty typ, egoistyczny, cierpiętnik, to człowiek taki demonstruje całemu światu, że jest taki biedny, nieszczęśliwy, że jest pechowy, że jest nieśmiały, że nic nie umie, nic nie potrafi. W ten sposób chce skupić uwagę na sobie, uwagę otoczenia. Nie zauważa taki człowiek, że inni też mają problemy, też mają zmartwienia, też mają różne sytuacje, gdzie oczekują pomocy, potrzebują ludzkiej życzliwości. Jeżeli człowiek zauważa w sobie te cechy egoistyczne, to taką ludzką rzeczą jest to jest starać się z nich wyjść, starać się im nie ulegać. Niestety niektórym wygodniej jest być jednym z tych typów. I co się dzieje? Jeżeli nie idą w kierunku prawdziwej miłości, to łatwo się gubią. Trwają często w toksycznych relacjach, nie zdając sobie sprawy, że innych ludzi unieszczęśliwiają. Święty Paweł takie piękne słowa powiedział. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Taką twierdzą warowną może być właśnie moja postawa egoistyczna. Ale twierdzą warowną mogą być różne toksyczne myśli, takie, które są nieobiektywne, które ja sobie wymyślam, koło nich kluczę, stale coś myślę, podejrzewam, nie wierzę, nie ufam. I to wszystko gdzieś się napętli w mojej głowie. I kto ma to oczyścić? Kto ma sobie z tym poradzić? Otóż nosimy w sobie możliwość bojowania. Mamy moc burzenia dla Boga, takich właśnie twierdz. Ale trzeba coś zacząć robić. Trzeba najpierw dokonać przemiany myślenia. Nie chcę ulegać takim myślom. Nie chcę ulegać takim zachowaniom. Chcę zburzyć te twierdze warowne, czy ten sposób zachowania. Nie chcę wchodzić w złe myśli, w toksyczne myśli, czy myśli, które są pełne pokus. I w momencie, kiedy się łapię na takim zachowaniu, czy łapię się na toksycznych myślach, to trzeba zaraz je oddać Panu Jezusowi. Weź tę myśl, zabierz ją, oddaję Ci ją, wejdź w to moje przeżywanie, zrób coś ze mną, przemień mnie. Bo im dłużej człowiek w tym trwa, tym bardziej się utrwala ta niewłaściwa postawa. Zmiana myślenia, że ja nie chcę w ten sposób, chcę inaczej, decyduję się na inne postępowanie, powoduje, że te twierdze warowne, które zbudowały się w mojej głowie, czy ten egoizm, czy moje złe zachowanie, po prostu powolutku topnieje. Nie dzieje się to natychmiast, z dnia na dzień. Na to potrzeba czasu i na to trzeba wysiłku. Wiemy, że Bóg jest miłością, a jesteśmy niedokochani. Czyli do Boga mamy przyjść po miłość. On napełnia nas miłością. Jakie piękne są te momenty, kiedy tu na Eucharystii przyjmujemy Jezusa, miłość do swojego serca i On nas wypełnia sobą. A Jezus nam powiedział, że nikt nie ma większej miłości od tej, kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Tośmy mówili już. Jezus oddał za nas życie, byśmy kochali tak jak On. I to mamy niedościgniony wzór. Zawsze możemy kochać więcej. Można powiedzieć, że Bóg jest nie tylko miłością, ale Bóg jest źródłem miłości. Dlatego możesz przyjść do Boga ze swoimi bólami i ranami, bo Jezus jest lekarzem. Możesz do Jezusa przyjść ze swoimi głodami, bo On może nas nakarmić. Można wszystko Jezusowi oddać, wszystko, co nas obciąża, bo On chce dźwigać nasze ciężary. Można przyjść do Jezusa po światło, bo On jest naszym nauczycielem. Możesz do Jezusa przyjść po każde przebaczenie, jakiegokolwiek grzechu. Zawsze On przebaczy. Przyszła kiedyś do Jezusa taka dziewczyna, która bardzo daleko od Niego odeszła, weszła w bardzo niebezpieczne zachowania, jakieś techniki wschodnie i po prostu doszła do takiego dna, że już nie była w stanie w ogóle żyć. W ogóle nie umiała się modlić. I tak wspomina po spowiedzi generalnej. Zupełnie nie potrafiłam rozmawiać z Jezusem. Ustawiłam sobie Jego obraz na tapecie na laptopie i godzinami wpatrywałam się w Jego twarz, w Jego oczy, a On w moje. Nic nie mówiliśmy do siebie, bo tutaj słowa były zbędne. On chłonął mnie całą, a ja Jego. Z Jego oczu czytałam wszystko, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo się cieszy, jak bardzo tęsknił, jak bardzo się troszczy. Czułam, że wie o wszystkich moich problemach, zmartwieniach, zranieniach, krzywdach, że mi współczuję i że już nie jestem sama. Już jesteśmy razem, że mam się tym cieszyć, a to już, o to już tylko dbać. Taką modlitwę niemal bez słów, przerywanymi krótkimi zwrotami: kocham Cię, dziękuję Ci, ufam Tobie, udało się, toczyłam przez długie tygodnie, zanim nauczyłam się modlić inaczej. Niezwykłe to, że Bóg zawsze jest dla nas. W różnych relacjach z ludźmi, czy w bliższych relacjach, czy w dalszych relacjach, kiedy się coś nie układa, to przychodzi jakieś przygnębienie, przychodzi smutek, czasem jakiś poważny zawód czy rozczarowanie. Niekiedy jakiś człowiek przeżywa ból opuszczenia, nawet odrzucenia czy osamotnienia. Niekiedy czuje się człowiek w życiu oszukany czy wykorzystany. I powstaje pytanie, co z tymi uczuciami zrobić, jak one gdzieś w środku są, jak one zalegają. Jak sobie z tym poradzić? Jak one się odzywają? Nie można zasnąć, nie można spokojnie myśleć o czymś innym. Gdzieś to cały czas atakuje. Otóż zawsze można przyjść do Jezusa i oddać to wszystko, co przeżywam, co się w środku dzieje, Jezusowi. Zawsze mogę prosić Boga, aby odmienił moje serce czy serce tej osoby. Mogę prosić o uzdrowienie tych zranionych uczuć, które mnie bolą. Mogę prosić o to, czego zabrakło w moim życiu. I to jest piękne, dlatego że im bardziej przychodzę do Jezusa, tym większa jest między nami miłość. Bóg ma nieskończoną miłość, a w moje serce wlewa się miłość. Jezus miłością uzdrawia moje wewnętrzne rany. Jezus miłością uzdrawia moje bóle, które w sobie noszę. Jezus o wszystkie obciążenia uzdrawia swoją miłością. Bo oto On powiedział, jak już przypominaliśmy, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Dlatego od Jezusa możemy uczyć się miłości. Jaka ta miłość powinna być, powiedział nam święty Paweł. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, hymn o miłości, często czytany podczas sakramentu małżeństwa. Otóż to budowanie i uczenie się miłości, o jakiej mówi święty Paweł, dokonuje się przez całe życie. Trzeba ciągle zapraszać Jezusa do swojego życia i ciągle wzmacniać więź z Jezusem, bo On chce przeze mnie kochać następnych. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nigdy za miłość nie płacimy. Zawsze nam Jezus daje darmo. I pierwszym wskazaniem jest: miłość jest cierpliwa. Można powiedzieć, jak staram się być człowiekiem cierpliwym, uczę się w ten sposób cierpliwości, bo przychodzą problemy, trudności, przeciwności, a ja walczę o cierpliwość. Staram się akceptować trudną osobę. Staram się kierować pokojem, który Chrystus przynosi. Staram się łączyć cierpienia z cierpieniami samego Jezusa. Potem mówi święty Paweł, a miłość jest łaskawa. Miłość łaskawa uczy hojności. Czyli pomagam potrzebującym. Kiedy mnie ktoś prosi, staram się to wypełnić. Odwzajemniam, kiedy jest coś bardzo ważnego do zrobienia, kiedyś coś ktoś wobec mnie dokonał. Taka miłość jest bezinteresowna. Często wychodzi do samotnych czy też opuszczonych. Kieruje się dobrocią serca. Stara się okazać zrozumienie. Kieruje się wyrozumiałością i próbuje dzielić się talentami, które gdzieś tam w sobie nosimy, a które są dane nam przez Boga. Miłość łaskawa. A teraz miłość jest prawdziwa. Miłość prawdziwa uczy szczerości, uczy życia w prawdzie. Nie udaje się miłości, unika się złych wpływów. Taka miłość prawdziwa pomaga iść pod prąd, bo kieruje się prawdą. Pomaga stanąć po stronie dawcy, czyli Jezusa, po stronie prawdy. I na pewno taka miłość stara się o to, żeby wprowadzać naukę Jezusa dotyczącą prawdy i miłości w całe swoje życie. Potem święty Paweł mówi, miłość wszystkiemu wierzy, czyli uczy też optymizmu, jasnego stawiania spraw, doszukiwania się dobra w drugim człowieku, wspierania innych na duchu, dodawania im otuchy, i na pewno zatrzymywania się na tym, co buduje drugiego, a nie co niszczy. Taka miłość, miłość, która wszystkiemu wierzy, potrafi współczuć z cierpiącymi. Święty Paweł mówi jeszcze o miłości, która wszystko znosi. Taka miłość, która wszystko znosi, uczy wytrwałości. Wytrwałość jest nam bardzo potrzebna. Czyli taka miłość pomaga podejmować problemy, przezwyciężać trudności, radzić sobie z kłopotami, z różnymi wewnętrznymi napięciami, przetrzymywać burze życiowe, nieporozumienia, jakoś wytrzymywać różne przeciwności czy przykrości. Może też i pomaga znosić spokojnie cierpienia i złośliwości innych ludzi, zdobywać się na poświęcenie, kierować się wytrwałością, bo taka miłość wszystko przyjmuje z ręki Boga. Jeszcze święty Paweł mówi, że miłość we wszystkim pokłada nadzieję, czyli miłość uczy ufności. Co to znaczy, że miłość uczy ufności? To znaczy, że staramy się patrzeć oczyma Boga na drugiego człowieka i wierzyć Mu. Patrzeć też na różne trudne sytuacje oczyma Pana Boga, że jest zawsze rozwiązanie, że jest zawsze jakieś wyjście. Wtedy żyje się pewnością, że Bóg kocha i zawsze pomoże. Wtedy dostrzega się możliwości innych ludzi i potencjał zawarty w ich sercu i wnętrzu. Łatwiej wtedy okazywać zaufanie, nawet jak ktoś zawiedzie. Wierzy się w pomoc Bożą, że On zawsze będzie przy naszych trudnych sprawach. I ufnie oczekuje się tego, co najlepsze, pamiętając, że Jezus stale czuwa. Jeszcze na dwa elementy miłości zwrócił święty Paweł uwagę. Mówił, że miłość wszystko przetrzyma, czyli uczy determinacji. Jest mocna miłością Boga, przetrzyma przykre słowa, czasem nieprzyjemne zachowania, zwłaszcza jak są jakieś spotkania rodzinne. Przetrzyma wrogie lub niechętne nastawienie innych do nas i potrafi przebaczać, bo kieruje się oczywiście miłosierdziem. I takie najistotniejsze jest, że taka miłość jest trwała, nigdy nie ustaje. Czyli ta miłość uczy wierności, bo nie ustaje, dlatego że jest Boga. Czerpie z miłości Boga, to jak ma się zatrzymać? Stale wzrasta, stale się pogłębia. Wydaje owoce, bo dojrzewa do wieczności i jest wdzięczna. I to są cechy miłości, tych 8 cech. To będzie na kartkach, w numerach od 1 do 8. Prosiłam, żeby Państwo sobie czytali, no może część jak raz w miesiącu i patrzyli, czy jakoś to się udaje, czy już coś wychodzi, czy mam jeszcze więcej tych cech miłości, takich bardzo mocno osadzonych w sercu. Ale tam od 9 do 16 punktu są pytania, są stwierdzenia, jaka miłość nie powinna być. Czyli też jest drugi taki aspekt, że trzeba oczyszczać miłość z egoizmu, z tego, co nie jest dobre, z tego, co jest złe. I dlatego nie będę już tego rozważać szczegółowo, tylko powiem, że miłość nie zazdrości, czyli uczy akceptacji innych oraz ich talentów i ich umiejętności. Dalej święty Paweł mówi, że miłość nie unosi się pychą, czyli uczy pokory i służby. Kolejne, miłość nie dopuszcza się bez wstydu, czyli uczy czystości, myśli, spojrzenia, słów, gestów, zachowania. No popatrzmy, co ta młoda dziewczyna przeżywała. Miała różne problemy. Kolejny problem, jaki miałam, to były grzechy związane z relacjami z innymi ludźmi i moim zachowaniem. Moimi znajomymi były osoby niewierzące i czas wolny spędzaliśmy na imprezach i używkach. Przez 4 lata od mojego nawrócenia bardzo stopniowo i delikatnie Bóg wymienił mi znajomych na innych. W tej chwili większość znajomych to są osoby wierzące, ludzie o czystych sercach i pięknych sercach i dobrych intencjach. Jakże ważne, żeby iść dobrą drogą, otaczać się też dobrymi, budującymi ludźmi. Święty Paweł też mówi, że miłość nie powinna szukać swego, czyli mamy zauważać innych. Dalej miłość nie unosi się gniewem, czyli uczy panowania nad sobą, co w niektórych sytuacjach może być bardzo trudne. I miłość nie pamięta złego. To jest czasami do zrealizowania niezwykle ciężkie, ponieważ pamięta się, co było 20 lat temu, a co było 30, a niektórzy pamiętają, co było 40 lat temu. A ta miłość, która nie pamięta złego, uczy przebaczania, stara się przebaczać, kiedy ktoś zawini. Nie wraca do wyrządzonych przykrości, nie rozgrzebuje dawnych zranień, nie pielęgnuje w sobie uraz. Mamy też takie uczynki co do duszy, urazy chętnie darować. Trzeba prosić o taką łaskę, by darować, by przebaczać. Też święty Paweł zwraca uwagę na to, że miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, czyli miłość uczy sprawiedliwości. I łatwo zauważyć, że łatwo być do kogoś sprawiedliwym, jak ktoś jest miły. Ale jak ktoś jest niemiły, to człowiek już przestaje być sprawiedliwy. Dlatego musimy ciągłą kontrolę nad swoim odniesieniem się do innych ludzi. I święty Paweł jeszcze mówi, że miłość nie szuka poklasku, czyli uczy bezinteresowności. Jest pokorna, jest skromna, jest bezinteresowna, wprowadza pokój. Jezus nas uczy kochać. I dlatego tu się spotykaliśmy, żeby nasze serce zaczęło jeszcze bardziej kochać, bo zawsze można więcej. Tak pisze ta dziewczyna o miłości. Zresztą każda ma swoją indywidualną relację z Jezusem i należy tylko o nią ciągle dbać i rozmawiać z Nim. On dla każdego ma cały ogrom łask i miłości i oddaje siebie całkowicie i do końca w każdej sekundzie życia. Należy tylko z tego korzystać. Zatem jeżeli mamy budować siebie od środka, mamy przeżywać jeszcze głębszą miłość, to trzeba pilnować się, żeby zachowywać równowagę między pragnieniem miłości a dawaniem miłości, czyli między dawać a brać. Żeby to nie było tylko, że ja chcę zagarniać dla siebie, ale ja też obdarzam. Daję i przyjmuję. Jak się o tą relację dba, to pomaga w tym bardzo wypełnianie dekalogu. Dekalog to jest rozpisane szczegółowo postępowanie, zachowanie miłości. Każde przykazanie uczy nas miłości. Dlatego jeżeli staramy się wypełniać dekalog, to znaczy się dbamy o tę równowagę między dawaniem miłości a przyjmowaniem miłości. Zatem tym wszystkim bardzo ważne jest budowanie relacji z Jezusem, przylgnięcie do Niego, żeby On był zawsze pierwszy we wszystkich relacjach, na pierwszym miejscu. Jeżeli dążę do głębszej relacji z Bogiem, to też zbliżam się automatycznie do innych osób. Nie można kochać prawdziwej, kiedy się rzadko jest u spowiedzi świętej, bo miłość musi być oczyszczana z tego, co ją niszczy. I dlatego zawsze zło próbuje się wkraść w nasze relacje. Jeżeli pojawiają się grzechy, to trzeba je oddać Jezusowi. Tak jak robimy systematycznie pranie naszych rzeczy. Nie chodzimy w brudnych rzeczach za długo, bo sami się źle z tym czujemy. Podobnie jest, żeby się oczyszczać z spowiedzi świętej, żeby przychodzić do Jezusa, żeby On mógł okazać nam miłosierdzie, żebyśmy odczuli, że On wszystko wymiótł ze środka i możemy rozpoczynać od nowa. Dalej bardzo ważne jest, żeby karmić się Słowem Boga. Słowo Boga zawsze jest tu czytane, ale może trzeba położyć na ważnym miejscu Pismo Święte w domu, mieć je otwarte i przeczytać czasem może dwa, trzy zdania, może czasem jakąś perykopę i pomyśleć, co Bóg do mnie dzisiaj chce powiedzieć. On zawsze do mnie mówi, tylko nie zawsze ja chcę usłyszeć. Przyjmować Chrystusa do swojego serca, Jego ciało, to jest podstawa. Ale też jak jest możliwe, żeby uczestniczyć gdzieś w adoracji, to byłoby bardzo dobrze. Miłość bez uczynków jest martwa. Zatem bardzo zachęcam do 5 dobrych uczynków dziennie. Może ktoś zapyta, a dlaczego do 5? Można 10, można więcej. Ale 5 to się zawsze kojarzy z tymi największymi ranami Jezusa. Rany na rękach, na nogach i na sercu. Jakby mu wynagradzają z tymi dobrymi uczynkami to, że On nas odkupił, to, że On nas ocalił, to, że nas uratował od piekła i otworzył nam drogę do nieba. Posłuchajmy, co pisze jeszcze ta dziewczyna. Eucharystia jest wielką, piękną tajemnicą i darem. To komunia serc z Bogiem, zjednoczenie, zlepienie, jakże często przez nas niedoceniane. Ja zauważyłam po pewnym czasie, że bez komunii nie potrafię żyć, że nie mam zwyczajnie sił sprostać wyzwaniom stawianym mi przez dzień oraz że to z niej płynie cała moja siła. Zaczęłam też odczuwać głęboką tęsknotę za mszą świętą, właśnie pragnienie przyjęcia komunii świętej. Jezus dał mi łaskę odkrycia, że On również tęskni i wyczekuje tej chwili. Dla Niego największą radością i największym dowodem miłości, jaki możemy Mu podarować, jest przyjęcie Go w komunii sercem czystym i ufnym, sercem dziecka, w którego wnętrzu chce zamieszkać i cieszyć się zwyczajnie zjednoczeniem z nami. Na koniec, zupełnie już na koniec, podsumuję. Co robić, żeby bardziej kochać, a co robić, żeby mniej być egoistą? Ten, kto chce bardziej kochać, dąży do rozwoju siebie. A egoista skupia się na sobie i dąży do samozadowolenia. Stoi w miejscu, a nawet się cofa. Po drugie, osoba, która chce kochać, otwiera się na innych, a egoista zamyka się na innych. Dalej. Osoba kochająca dąży do uszczęśliwiania innych, egoista dąży do swojej przyjemności. Osoba kochająca nastawia się na obdarowywanie innych, a egoista nastawia się na branie, na zagarnianie. Osoba kochająca uczciwie podchodzi do życia, do trudności, a egoista dąży do łatwego przejścia przez życie, unika trudności. Osoba kochająca jest wrażliwa, okazuje innym zrozumienie, a egoista jest obojętny, nieczuły, myśli o sobie. Osoba kochająca wybiera obiektywne dobro, mimo że jest ono trudne, a egoista ulega zachciankom, kaprysom czy instynktom. Osoba kochająca wybiera uczciwą drogę życia. Egoista dąży po trupach do celu. Osoba kochająca rozwija w sobie szacunek do drugiego człowieka, pracowitość, cierpliwość, skromność, umiarkowanie, odpowiedzialność, a egoista ulega chciwości, pysze, zazdrości, gniewowi, łakomstwu, nieczystości czy lenistwu. Osoba kochająca chroni innych i troszczy się o nich, a egoista krzywdzi innych i zadaje ból i cierpienia. Bardzo wszystkim życzę, żebyśmy zastali w miłości, żebyśmy mieli coraz bardziej kochające serca, żeby kiedyś, kiedy Pan Bóg będzie nas przyjmował do wieczności, cieszył się, że może nas tam zaprowadzić. Szczęść Boże.